Zdradzę wam pewną tajemnicę.
Ja chciałem zacząć.
Moje. Ja pierwsza. Ja bardzo lubiłam, jako młoda osoba, jeździć pod namiot. I od kilku, właściwie już kilkunastu lat, próbuję Kamila namówić do tego, żeby wybrał się pod namiot ze mną. Ale Kamil staje okoniem z jednego konkretnego powodu. Wyjaśnisz dlaczego?
Bo namioty są jak chłopskie chaty w XIX wieku. Nie mają łazienek.
Dokładnie.
Dobrze, to był twój początek, ale ja mam swój początek.
Dobrze.
Moja droga, widzisz, i już nawet nie jest mi głupio, że mam ten początek. Wiesz, miałem litość przed chwilą, ale już nie mam, bo się wtrąciłaś do mojego początku. Byłem niedawno w Muzeum Marynarki Wojennej bez ciebie w Gdyni. I nie sądziłem, że tak szybko mi się to przyda. Tam były miny morskie. I tak sobie sfilmowałem, bo pomyślałem, że będzie ładny symbol, żeby pokazać, jak się kogoś wsadza na minę.
Mm-hmm.
Więc teraz, jak będziesz montować, to pokażesz tą minę, a ja cię wsadzę na tą minę. Olu, czy twoim zdaniem, w twojej profesjonalnej opinii, Polacy są zakompleksionym społeczeństwem?
W mojej profesjonalnej opinii?
Tak, najbardziej profesjonalnej.
Niestety tak. Niestety tak.
Jak możesz tak mówić?
Jak mogę tak mówić? Bo czytałam statystyki.
No dobra. I tak trochę o to mi chodzi, faktycznie. Kiedy zobaczyłem pewne statystyki na temat właśnie polskiej higieny, polskich łazienek, tematów, o których dzisiaj będziemy mówić, jeszcze nie wiecie, że o tym będziemy mówić, ale będziemy o tym mówić, to moja myśl na sam koniec była taka, że to, co najbardziej się odbija w tej historii, to są właśnie pewne polskie kompleksy, nawet w pewnym sensie uzasadnione kompleksy, ale zacznijmy od początku.
Ja nazywam się Ola Zaprutka.
Okej, okay, od tego początku. A ja nazywam się Kamil Janicki i to jest większa historia.
Tak jest.
Okej, okay, udało nam się tym razem przedstawić. To ważne.
Tak, ja dopilnowałam tego, bo potem muszę w montażu dodawać napisy.
I tak musisz dodawać, ale tak, dzięki temu ludzie nie będą mnie mylić z naszym kocurem Karolem, bo ostatnio się nie przedstawiliśmy do końca odcinka i przynajmniej z cztery komentarze były, według których jestem
prawie
Karolem Kudłatym.
Prawie do końca.
Tak, prawie do końca. No dobra. Punkt wyjścia. Punkt wyjścia, od którego w ogóle ten temat znalazł się na moim radarze. Po social mediach, w ostatnio latach jest taka moda, że po Facebookach czy innych, ja rzadko tam wchodzę, ale jak wchodzę, to widzę taką modę, że krążą infografiki, niby pokazujące po prostu takie prawdziwe dane, porównujące, jakie są różne kraje, jakie są różne społeczeństwa i mamy mapki z kolorami, które podobno objawiają prawdę i to zawsze po prostu zgarnia takiej gigantycznej ilości interakcji, bo ludzie sobie patrzą, okej, okay, my jesteśmy tacy, Niemcy są tacy, Francuzi są tacy i już są tysiące lajków, tysiące komentarzy, tylko że wszyscy to przyjmują tak na serio. Dzisiaj to w ogóle nie ma sensu, że na serio przyjmują, bo te mapki, co dzisiaj krążą, to pewnie 90% wyplute przez AI, w ogóle nie oparte absolutnie na niczym.
Tak.
Ale dawniej wcale dużo lepiej nie było. No i od lat krąży taka mapka, dwa warianty mapki, jak często myją się ludzie w różnych krajach, jak często biorą prysznic, czy szerzej kąpiel. No i taki najczęściej chyba krążący wariant tej mapki pokazuje, że jesteśmy na szarym końcu Europy, ale w szerokim towarzystwie, no bo teraz widzicie tą mapkę na ekranie, no i według tej mapki jesteśmy w tej najniższej kategorii, ale ona obejmuje większość Europy, tam jest i Polska, i Niemcy, i Francja, i Wielka Brytania, i Rosja, natomiast no, są kraje, gdzie ludzie się myją dużo częściej. No pytanie jest, jaki procent populacji myje się przynajmniej raz dziennie. No i u nas to jest, że poniżej 65% się myje raz dziennie, tak? Czyli, no tak powiedzmy w przybliżeniu, że połowa Polaków się nie myje codziennie, tak? Czy
jedna trzecia.
No, nie mówię poniżej, to dowolne liczby mogą być, tak, okay, więc zaokrąglamy. Natomiast tak naprawdę codziennie to myją się tego nielicznie według tej mapki. Tam Włosi zwłaszcza królują w całym rankingu. Ponad 95% Włochów myje się codziennie, tak? A u nas mniej niż 65%. No i są do tego emocjonalne komentarze, ludzie się przejmują, ludzie analizują. Całe artykuły do tego są, znalazłem do tego, nie wiem, artykuł w El Pa, czyli no, największy dziennik dawniej hiszpański, tak? Tak? Cały artykuł komentujący, to analizujący.
No i patrząc z perspektywy dziennikarza pracującego swego czasu w największych polskich mediach, tytułach prasowych, no to tak, tak, widząc taką mapkę, zgłasza się to rano na kolegium i jest złoto, jest złoto, jest temat czasami na bardzo wysokie miejsca na stronie, albo też bardzo poczesne miejsce w wydaniu papierowym.
No i właśnie ta mapka krąży od lat, jest powtarzana, komentowana w mediach, tylko jest jeden drobny problem. Ona jest, treść tej mapki, dane na tej mapce są w moim głębokim przekonaniu wyjęte z tej bardzo ciemnej części ciała, gdzie ktoś bardzo głęboko włożył rękę, żeby to wyciągnąć. Bo ona jest oparta na niczym. Na tej mapce nawet jest źródło podpisane Wikipedia, cokolwiek by to nie znaczyło, jaka Wikipedia, w jakim języku, jakie hasło na Wikipedii, nic więcej nie jest podane. Nie da się znaleźć żadnych rzetelnych źródeł, które by pokazywały takie dane, a jak się zacznie tak troszeczkę skrobać, po prostu wpisać w Google, jeszcze w czasach jak Google działał, a nie wyrzucał podsumowania od AI, ale okej, jak często ludzie się myją w różnych społeczeństwach, narodach, krajach, no to nam wyskoczy, że taka bardzo poważnie wydająca strona World Population Review. Brzmi poważnie, co?
Oj, tak, brzmi poważnie, brzmi tak jakby po prostu każdy dziennikarz nawet z największego tytułu był gotowy po prostu brać stamtąd dane, bo to na pewno hashtag potwierdzone info.
I biorą faktycznie wszystkie media z tego, wydano to profesjonalnie, infografiki bardzo profesjonalnie, mapy zrobione to i mają tam raport Bathing Habits, czyli zwyczaje mycia się według państw 2026, czyli w ogóle bardzo świeże, tak? Od razu zdradzę, że w 25 tam było to samo, w 4, 3 też po prostu zmienia się cyferka na końcu. No i mamy mapę w tym niezwykle rzetelnym źródle. Pierwsze, co nam wyskoczy i tam, moi drodzy, jako Polacy jesteśmy na końcu Europy. Zajmujemy ostatnie miejsce w kontynentalnej Europie. Brytyjczycy są odrobinę za nami, ale nikt tak rzadko jak Polacy według rzetelnego World Population Review nie myje się tak rzadko. Tak?
No tak.
Wyprzedza nas każdy, kogo zbadano. Nie każdego zbadano, ale Francuzi, Hiszpanie, Włosi, Niemcy, Polacy na samym końcu. Nawet nie będę podawać cyfr, bo się już domyślacie, do czego my tutaj zmierzamy. Że jak większość takich krążących mapek, infografik, porównań, jest to o kant, znów tej samej części, z której wcześniej wyjęto tę mapkę, rozbić.
Ja to mówię, że kant kuli.
Kant czego?
Kuli.
Kuli.
Tak.
Kule nie ma... Aha, dobrze. Dobrze. Więc tak, jak się tam mają źródła w tym World Population Review i faktycznie można sprawdzić źródła, jak ktoś sprawdzi źródła, zanim zacytuje, nie wiem, w czołowych dziennikach
tak,
i mediach.
Tak, tak, dokładnie. To jest takie rzetelności źródło, jak na przykład w czasie II wojny światowej, gdy z ust do ust powtarzano i źródło było JPP, jedna pani powiedziała.
Tak trochę, bo tutaj źródłem tej infografiki jest nawet podane są inne infografiki i strony z infografikami i strony z interesującymi faktami zbierające infografiki bez źródeł i tak dalej, więc źródłem tej infografiki jest ta druga infografika, źródłem tamtej jest rzekomo Wikipedia albo jeszcze kolejna infografika. Jest to ogółem, o, tak jak powiedziałem, bez sensu, ale ludzie to czytają, ludzie się tym przyjmują, ludzie to przyjmują na serio i okej, ale samo pytanie jest ciekawe. No właśnie, usłyszeliście, że Polacy myją się najrzadziej w Europie i chyba chcielibyście wiedzieć, okej, czy serio Polacy się myją najrzadziej w Europie? Czy czujecie się oburzeni? Czujecie, że to jest fałsz,
to jest
czy czujecie, że to jest prawda?
To jest atak na nas?
No dobra, ale pytanie
jest... To jest ukryta opcja zagraniczna.
Włoska, bo to Włosi się najczęściej myją, tak?
Italiańska.
Tak, Włosi atakują nas, ponieważ myją się codziennie 95%, a u nas rzekomo mniej niż 65%. Okej. Okay. I myślę, że samo pytanie jest ciekawe. Tak. Ciekawe jest też to, że żyjemy w tym fałszu. Jeszcze ciekawsze jest, jak spróbować znaleźć fakty do tego pytania. Ale nie chodzi tylko i wyłącznie o to pytanie, bo tutaj krótko powiem, już się przedstawiliśmy, więc mamy jedną rzecz załatwioną, drugą mamy prawie odhaczoną. Widzicie, tu jest moja książka. Mam nadzieję, że podoba wam się okładka i tytuł tej książki, że budzi wasze zainteresowanie. Co sądzisz o tej szacie graficznej?
No, powiem ci, na tle twoich innych książek jest niewątpliwie niezapomniana.
Cieszę się, że tak mówisz. No bo widzicie, skończyłem ostatnio nową książkę. Ma premierę na początku września, ale jakoś wydawnictwo bardzo się nie śpieszy, jeszcze nie zrobili okładki, więc chociaż chcę wam od paru tygodni powiedzieć tej książce i chcę ją wam pokazać, to dalej nie mogę, więc zaaranżowałem wersję roboczą. Tytuł może jeszcze przez chwilę ukryjemy, że był razem z okładką.
Tak, a sekundkę. A kto zgadnie, jaka w rzeczywistości książka kryje się pod tym białym papierem ze znakami zapytania, dostanie order z ziemniaka, bo jest to książka Kamila.
To prawda. W każdym razie, ta nowa książka będzie w pewnym sensie kontynuacją do mojej trylogii. Wydawca nazwał to trylogią poprzednio, ale złamałem ich założenie i będzie czwarta część tej trylogii, choć nietypowa. Książka będzie o tym, jacy dzisiaj jesteśmy.
I z czego to wynika.
I z czego to wynika, jak się tacy staliśmy, co nas odróżnia od innych narodów, bo jak się zastanowimy nad różnymi takimi elementami naszej niby mentalności, naszej psychiki jako społeczeństwa, faktycznie nam wyjdzie, że jesteśmy inni. Może nie w takim mitycznym sensie polskich wartości, że są polskie wartości, które mamy bronić. Ale jeśli są polskie, no to trzeba by się zastanowić, jakie są w ogóle polskie.
Polskie, czyli jakie.
Właśnie, jakie. Więc trochę będzie to książka o tym, ale najbardziej o tym, co faktycznie w przeróżnych badaniach, ale rzetelnych badaniach, nie takie jak te głupie infografiki krążące po Facebooku, co pokazuje, że jesteśmy nietypowi, co pokazuje, że jesteśmy wyjątkowi. Mnie przy pracy nad tą książką wiele rzeczy zaskoczyło. Jakby rzeczy, w których jesteśmy inni, mnie zaskoczyły.
Tak, pamiętam, jak przybiegałeś, mówiłeś, Olu, 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 i tam podawałeś jakąś zaskakującą statystykę, na którą mi po prostu opadała szczęka.
I jedna z tych statystyk dotyczy właśnie higieny, tak? I zresztą widzieliście tytuł tego odcinka, więc pewnie zauważyliście, że teza jest specyficzna, tak? Już wiecie, że może nie jest to takie ujęcie, jakbyście się spodziewali, no bo w tytule było, jeśli nie zmieniliśmy go, dlaczego Polacy myją się częściej od Niemców, więc coś tam tu już nie pasuje w tej mapce, którą przed chwilą widzieliście. Ale to co? Najpierw robimy wstęp historyczny, czy podamy jakieś dzisiejsze liczby jako punkt odniesienia? Jak uważasz?
Myślę, że zacznijmy troszeczkę od wstępu historycznego, bo żeby zrozumieć te liczby, musimy poznać trochę szerszy kontekst.
No dobra.
No więc w ciągu... Tak się spieraliśmy się między sobą, czy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, czy ostatniej setki w Polsce zaszła absolutnie gigantyczna zmiana odnośnie podejścia do higieny. Bo we wcześniejszych epokach, oczywiście mamy te doniesienia archeologiczne o łaźniach, myciu się, tym, że Słowianie uwielbiali być czyści, higieniczni i
tak. Tak, bania w każdej wiosce.
Bania w każdej wiosce, ale potem mamy nowożytność i bania, a co to takiego? Aż dochodzimy wreszcie do XIX wieku, czyli do epoki, gdy tak naprawdę wszystko się zmieniło, bo to jest ten moment.
Zaczęło.
W sumie tak, bo zaczęła się zupełnie nowa epoka w ogóle w dziejach człowieka, bo zrozumieliśmy, że nie jesteśmy sami. I oprócz nas w świecie żyją takie małe, wredne organizmy, które tylko czekają, żeby zrobić z nas, zrobić nam jesień średniowieczna. Może niekoniecznie dżumę, ale...
Tak, bakterie. No bo upraszczając, nie będziemy schodzić na wszystkie wczesne epoki. Ja chciałem opowiadać o łaźniach średniowiecznych, o tym, jak dżuma zlikwidowała łaźnie.
Ale o dżumie możemy kiedyś opowiedzieć osobno.
No właśnie, Ola tak powiedziała. Tym razem to Ola mnie poprawiła, że mamy mówić na temat. Tak? To tak. Nie tylko ja tak robię. Więc ograniczymy się do XIX wieku, a teza wstępna jest taka. Ogółem ludzie byli przez całą historię z naszej perspektywy bardzo na bakier z higieną. Jakby normą przez większość historii było to, że ludzie się rzadko myli, bo nawet nie byli w stanie się często myć, ale też przez większość epok nie czuli potrzeby, tak jak my, na pewno nie takiej obsesyjnej potrzeby. Inaczej zupełnie do tego podchodzono i jeśli przeskoczymy do roku 1800 i tam gdzieś sobie zaczniemy, no to na początku XIX wieku ogółem ludzie się nie myją. Nie tylko tak. Polacy, ludzie się nie myją.
Ludzie się nie myją. Wchodzi się w granice ówczesnego miasta i pierwsze, co uderza człowieka, to smród. Po prostu
nas
z każdej strony, tak.
Bo tamci ludzie w znacznym stopniu byli do tego...
tak śmierdzieli, nawet. Że nie czuli.
Że po części tak, chociaż tak, mamy dużo takich źródeł, które pokazują, jak inna jest percepcja zapachu zależnie od grupy społecznej. Tak. Że wtedy jakby, jeśli jesteś ciężko pracującym robotnikiem z tego plebsu miejskiego, to nawet to nie jest kwestia, jak się ubierasz, jak wyglądasz, no ludzie z tych wyższych warstw cię poczują. Tak. Poczują z jednej strony zapach potu, ale z drugiej strony brak perfum, no bo bogaci to nie jest tak, że jak ktoś był z klasy średniej czy średniej wyższej, to w mieście się codziennie mył, nie miałby
nie,
jak,
nie,
ale
oczywiście.
Się codziennie perfumował, zmieniał kołnierzyk, tak. Zmieniał wierzchnię ubiór ewentualnie.
Tak, no bo właśnie my żyjemy w tym momencie, mówimy o czystości, o częstym myciu się, ale my żyjemy w epoce, gdy ludzie codziennie się przebierają.
Więc to też nie było normą tak. Przez całą historię właściwie. Czyli co, na początku XIX wieku ludzie się nie myją, też w dużym stopniu dlatego, bo nie mają jak.
Tak, no dzisiaj w każdym domu mamy takie udogodnienia jak to, że możemy podejść w dowolnym momencie do kranu, odkręcić wodę, nalać sobie wodę do miski, odkręcić prysznic, wejść pod prysznic, umyć się, nalać wodę do wanny, nie wiem, skorzystać z bidetu, umyć ręce w dowolnym momencie, cokolwiek. A w dawnym mieście, w ogóle w dawniejszych epokach, takie rozwiązania technologiczne, takie w ogóle podejście do budowy mieszkań, to było coś absolutnie niespotykanego, nie do pomyślenia wręcz, bo aż do po tej połowy XIX wieku pomysł w ogóle osobnego pomieszczenia, które miałoby służyć tylko do mycia się, no to w ogóle jakiś absurd.
Tak, to jest coś, co nawet, nie wiem, w pałacach było niezwykle nietypowe w XVIII wieku czy XIX. No nie wiem, jak się pojedzie do jakiegoś, teraz mówię z pamięci, oczywiście tego nie przygotowałem teraz, już wspomniałem, że jak byliśmy kiedyś w Łańcucie.
Ale w Łańcucie to jest łazienka z lat 20.
Właśnie, że od razu jak oprowadzają cię, bo tam tylko można z przewodnikiem, to od razu jest zaznaczone, ale ona tu pierwotnie nie istniała. To jest dorobione w XX wieku. To nie jest autentyczny element tego pałacu. Tak, bardzo, bardzo, bardzo świeży.
Szałem technologicznym było, jak w pomieszczeniach kuchennych była pompa do wody. O, to już było w ogóle coś wspaniałego, bo można było napompować wody do cebrzyka i jej używać bezpośrednio w kuchni. Nie trzeba było zasuwać w ogóle po wodę do studni.
Tak, opowiadaliśmy już kiedyś o tym, że nie było łazienek na wsi, nie było w chatach chłopskich, ale to nie jest wszystko. Jakby łazienka w ogóle w naszej cywilizacji jest wynalazkiem niezwykle późnym.
Zresztą łazienka w chatach na wsi, ale też w domach w ogóle budowanych po wojnie, przecież...
W której wojnie?
Drugiej światowej. Wciąż zdarzały się jeszcze na początku XX wieku domy starsze, które nie miały łazienki.
Tak, jak najbardziej. Nawet budowano nowe domy po II wojnie światowej jeszcze bez łazienek.
Ja sam znam po prostu taki dom z lat 70., który nie miał łazienki i dopiero na początku XXI wieku ta rodzina po prostu dobudowała sobie łazienkę.
Dobra, bo w XIX wieku łazienek nie ma prawie nigdzie. To byłaby niezwykła fanaberia. To się czasem może w jakichś rezydencjach zdarza jako pewien takie dziwactwo wymyślone.
Jako taki pokój kąpielowy zainspirowany pomysłem balneologii, gdzie ktoś, kto jest członkiem tej rodziny, interesuje się nowoczesnymi zasadami higienicznymi, chodzi na odczyty i prenumeruje czasopisma dla pań czy panów z wyższych sfer, gdzie pojawiają się takie właśnie wtręty naukowe, jak to na przykład należy zażywać kąpieli wodnych, ale też na przykład kąpieli powietrznych, znaczy się rozebrać się i stawać na powietrzu, no i kąpiel powietrzna.
Tak, ale to nie jest zwyczajna postawa. Zwyczajna postawa jest taka, że nawet jak jesteś z wyższej klasy średniej, powiedzmy tak po naszemu, no to w domu masz co najwyżej kącik higieniczny. To można czasem w różnych muzeach zobaczyć. Ludzie to przegapiają, bo to zwykle jest gdzieś z boku przy drzwiach, nie zwraca się na to
albo
uwagi.
Albo nawet nie wiedzą, po co to jest. Bo stoi sobie albo szafka, albo stojaczek. Na tym stoi miednica i obok stoi dzban. Myślałby kto, no dobra, do prania?
No i to właściwie elementy się nie będą zmieniać zależnie od zamożności. No nie wiem, w chłopskiej chacie, tylko że w chłopskiej chatach to się na dłuższą skalę pojawi po właściwie II wojnie
dopiero
światowej
tak,
bardziej niż
na,
po pierwszej.
Naprawdę na szeroką skalę, no to dopiero po II wojnie światowej. I tutaj jakkolwiek by nie krytykować PRL-u, to rozpowszechnienie takich zasad higienicznych na przykład na wsi, czy w na zapyziałych osiedlach, nie pochylaj się.
Bo mi nie wolno za kadr wychodzić.
Tak, albo tak potem trzeba kombinować, jakby tu uciąć Janickiego.
Mhm. Osiedla robotnicze.
Czy na bardzo zapyziałych osiedlach robotniczych, no to właśnie dzięki kampaniom edukacyjnym PRL-owskim, no to wtedy zaczęto szerzej propagować ideę takiego bardziej higienicznego, bardziej higieniczno-osobistego, bo podejście do tego, co jest higieniczne w dawniejszych czasach było dużo bardziej szerokie niż obecnie, bo higieną to nazywano, nie wiem, to co jadano, jak urządzano mieszkania, w ogóle jak się budowało szkoły na przykład, czy były wygodne fotele, czy dzieci poddawano moralnemu wychowaniu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast higiena osobista jako taka, no to jest coś zupełnie świeżego.
Tak, ale to, co próbowałem powiedzieć, słusznie, że ten kącik higieniczny, jak się na wsi pojawia w XX wieku, on się nie różni technicznie bardzo od takich, które były, nie wiem, w bogatych kamienicach w XIX, no różni się jego okazałość. Jak wejdziemy, nie wiem, byliśmy w Płocku...
Znaczy się różni się tym, że na wsi to jest poobijana miednica z emalii, a w XIX-wiecznej kamienicy jest
zamożnej
to...
Zamożnej kamienicy.
Zamożnej kamienicy, tak, jest to... umywalnia, tak ładnie się to nazywało, zrobiona w ten sposób, że jest to marmurowy blat, jest tam lustro, lustro, kurczę, taki wydatek, do tego albo kamionkowa, albo wręcz porcelanowa misa, porcelanowy dzban, którego to dzbana się polewało wody do misy, albo na przykład spłukiwało ręce i tak, no oczywiście służba musiała to trzymać i polewać, jaśnie pani, bo przecież ona się nie będzie wysilać. No oczywiście też jest mydło, może stać flakonik z perfumami, szczotka do włosów i mniej więcej tyle.
Tak, na wsi będzie gorsze mydło i dużo później, jeśli lustro to będzie takie małe lusterko, żeby się jednak przejrzeć i ogolić, do jakiegoś stopnia przynajmniej, ale technika się nie zmienia. Natomiast to, co się zmienia, że w ogóle w mieście, gdy jesteś zamożny, ktoś za ciebie mechanikę tego procesu prowadzi, tak. Ktoś donosi tą wodę, bo całkiem problem jest taki, że jeśli nie masz bieżącej wody, to zdobycie wody jest największym wyzwaniem. Więc biedota miejska będzie się myć nawet często mniej od chłopów, ale mówimy o takich po prostu przemyciu twarzy, przemyciu rąk, nie o pełnych kąpielach, których nikt prawie nie praktykuje.
Tak, więc jeśli oglądacie jakiś serial osadzony w XIX wieku i te osoby mają czyste twarze, czyste szyje, czyste ręce, to jest taka bujda na resorach, jak się tylko da.
Dlatego ty lubisz Peaky Blinders, bo nie są aż tacy czyści.
Dokładnie.
I ulice nie są aż takie czyste, tak. Ogółem ludzie nie mieli jak się myć, bo jeśli nie masz bieżącej wody, jeśli nie masz bliskiego dostępu do pompy, do studni, jeśli musisz przejść kilka pięter, czy choćby się wygrzebać z tej swojej półpiwnicy, w której mieszkasz na zapleczu kamienicy, no to zdobywanie wody, no to będziesz robić w takim stopniu, jakim jest to absolutnie konieczne. Więc jak jesteś zamożniejszy, masz służbę, która za ciebie tą wodę donosi, no to też przyniesie miednicę. Też nikt
znaczy,
nie by...
Inaczej, wyobraźcie sobie wannę, taką niedługą, na przykład długą na 120 cm, trochę wyższą. I ile trzeba by było przynieść wiaderek wody, żeby tą wannę napełnić? do tego, żeby ta wanna miała w sobie ciepłą wodę, żeby się nie przeziębić, no to tym bardziej te wiaderka trzeba było w międzyczasie ugrzać, więc po prostu trzeba było biegiem zasuwać, biegiem grzać tą wodę. Oczywiście zostawić jeszcze dodatkową wodę na spłukanie ciała, a na koniec jeszcze tą całą wodę, te kilkadziesiąt litrów wody trzeba było jeszcze opróżnić, wynieść, wylać, przecież bardzo długo żadnych odpływów kanalizacyjnych nie było, więc znowu, jeśli dajmy na to sypialnia zamożnej pani domu, nie wiem, arystokratki, zamożnej mieszczanki, znajdowała się na pierwszym piętrze, to pomyślcie sobie, ile ta biedna służąca miała schodów do pokonania. Najpierw przybiegała z wodą do kuchni. Musiała w międzyczasie jeszcze rozpalić pod kuchnią, pilnować ognia, cały czas tą wodę grzać i donosić kolejne wiadra i kolejne, kolejne i kolejne, wracać po tą rozgrzaną wodę, grzać kolejną wodę, zanosić to wszystko do góry, uważać, żeby się nie poparzyć, no bo zapominamy o tym, że no, noszenie niemalże wrzącej wody, bo taka była potrzebna, żeby rozgrzać kilkadziesiąt litrów wody letniej chociażby, wyjętej ze studni, no to też jest niebezpieczne. O tym się nie mówi, nie pisze, no bo to się wydaje nieistotne, a tak naprawdę wzięcie jednej kąpieli, aż trudno policzyć, ile to jest roboczogodzin.
Tak, ile godzin ktoś musiałby poświęcić, więc nawet prawda jest taka, no trzeba by być niesamowicie bogatym, żeby codziennie brać kąpiele. Jakby musiałbyś mieć wtedy nawet więcej niż jedną osobę służby do przygotowania tych codziennych kąpieli, więc nawet ludzie z tych wyższej, średniej warstwy, no oni krzywili nosy, czując tych robotników, ale sami też na co dzień przepłukiwali twarz, myli część ciała, perfumowali się, tak. Zmieniali ubrania, ale się nie kąpali.
Kąpiele w ogóle nawet... też myślę, że przesadzasz z tym zmienianiem ubrań. Bo
kołnierzyki bardziej.
Właśnie, nie tyle kołnierzyki, właśnie. Na przykład na początku XIX wieku synonimem czystości było to, że coś było wizualnie czyste i że nie śmierdziało. Więc jeśli ktoś na przykład wyglądał wizualnie na czystą osobę i nie waniał tak, że się nie dało do niego podejść na bliżej niż 2 metry.
Albo raczej waniał bardzo intensywną wonią. Perfum, bo te perfumy też przez to, jak życie było wtedy śmierdzące, perfumy były dużo intensywniejsze.
Bardzo intensywne.
Chyba o tym kiedyś mówiliśmy, że dzisiaj nawet ciężko jest znieść pierwotne zapachy różnych perfum,
tak.
Bo one kiedyś były dużo bardziej intensywne, bo życie jakby wymagało intensywnych tak. zapachów. Tak.
Natomiast właśnie, a propos zmieniania ubrań, do czego zmierzałam? Osoba, dajmy na to średnio zamożna, mogła mieć, nie wiem, 3-4 suknie. Znaczy suknie to było spódnica, bluzka i żakiecik. I taka osoba oprócz tego miała ileś zmian bielizny spodniej. Bo tak naprawdę według poradników higienicznych, czy XIX-wiecznych, czy międzywojennych, no to sukni prać nie należało. Brało się szczoteczkę, oczyszczało się rękawy szczoteczką na sucho. Gdy była jakaś plama, odplamiało się tę drobną plamę. A oprócz tego suknię należało rozwiesić i wietrzyć. Nie prać, wietrzyć. Do tego oczywiście no cała spodnia warstwa, no to było kilka warstw de facto płótna, płóciennych części bielizny, z czego ta najbardziej bliska ciału jeszcze miała dodatkowo doszywane na przykład poduszeczki chłodzące pot. Albo dodatkowo doszywaną warstwę pod kołnierzykiem, żeby pot z szyi wchłaniał się w tę warstwę, a nie brudził kołnierzyka. Kołnierzyki były...
Ona przeprowadziła zamach stanu i to już jest odcinek o ubraniach.
Tak. Ale no sam zacząłeś.
Sam zacząłem.
Sam wszedłeś na tę minę.
Dobra, ubrania. Zrobimy tak. Kiedyś cały odcinek ubraniach, tak, obiecuję.
Tak. Najbardziej spodnie elementy dolne spodnie elementy damskiej garderoby, no też trzeba było niekoniecznie prać, ale na pewno wietrzyć. Dopiero okres PRL-u zdołał po prostu wprowadzić i upowszechnić to, żeby się w ogóle zmieniało damską bieliznę codziennie.
Ja pani nie przerywałem, ale... ale wracając do tego, o czym dzisiaj mówimy, tak, opowiemy kiedyś o praniu, opowiemy o ubraniach, to są wszystko fascynujące i ważne rzeczy. Natomiast łazienki w XIX wieku są nawet pod koniec XIX wieku wielką rzadkością.
Ewenementem, synonimem absolutnego luksusu.
I dalej jeszcze trochę dziwactwa. W międzywojniu już nie są dziwactwem.
Znaczy, pod koniec XIX wieku w nowych budynkach, na przykład, nie wiem, jak się buduje hotele, to hotele mają, pokoje hotelowe, te najbardziej luksusowe mają łazienki już.
Tak, więc to dopiero wtedy się pojawia.
Tak, no wtedy się pojawia. W ogóle, gdy pod koniec XIX wieku następuje przełom myślenia o tym, jak powinno wyglądać mieszkanie, co powinno się w mieszkaniu znajdować, jak na przykład, nie wiem, jakiej wysokości powinny być stropy, ile powinno być światła w mieszkaniu, bo to jest ten moment, że pojawia się wielka krytyka tego, że wszystko jest pozasłaniane i mieszkanie jest ciemno, jak zaproszeniem w duszy.
Okej, ale dzisiaj się myjemy, a nie dusimy.
Nie, a nie wietrzymy.
Tak, a nie wietrzymy. Dzisiaj się myjemy, a nie wietrzymy. Dobrze to ujęłaś. Więc w międzywojniu już tak, w zamożniejszym budownictwie w ogóle pomysł, żeby robić łazienki się pojawia, ale dalej jak się robotnicze kamienice buduje, tylne mieszkania, tak. Tylne mieszkania jak się buduje, to łazienka no jest nie do pomyślenia, tak? W wielu miastach byłaby w ogóle trudna do przeprowadzenia, bo cały czas nie mamy
kanalizacji, wody
bieżącej, dokładnie. Więc znalazłaś fajne liczby, które pokazywały w skali nie tylko Polski, ale w ogóle świata zachodniego, jak to wyglądało jeszcze w połowie XX wieku. Ja myślę, że to jest dla nas będzie zaskakujące, bo jasne, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że w Polsce było źle z higieną, że w Polsce brakowało tych łazienek, no ale mamy takie wyobrażenie, że gdzie indziej to już w ogóle musiało być powszechne. Tak. Mówimy o połowie XX wieku.
Tak, no ale w ogóle niby połowie XX wieku, no ale tutaj trzeba, że tak powiem, pokłonić się Amerykanom, którzy już w latach 30. XX wieku...
Nie kłaniamy się na tym kanale Amerykanom.
Ani Chińczykom, ani Niemcom, ani Rosjanom, ani nikomu innemu. Natomiast w tym zakresie po prostu trzeba im oddać palmę pierwszeństwa, bo prawie wszystkie domy i mieszkania w USA w latach 30. miały bieżącą wodę. Gorsza była tylko sytuacja w mieszkaniach czynszowych.
Oczywiście mówimy o dużych miastach amerykańskich, bo prowincja amerykańska w wielu miastach była niesamowicie zacofana, to też nie rozciągajmy tego na całą Amerykę, mówimy o jakimś Nowym Jorku, tak? To mówimy o takich wzorcach, największe metropolie amerykańskie były wzorem, ale często tego wzoru nie przejmowały nawet mniejsze amerykańskie miasta. Ameryka to jest jakby cały kosmos, tak jak Europa.
Natomiast taka ciekawa informacja, że tam 86% mieszkań czynszowych wybudowanych w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku było zaopatrzonych w wanny.
Ale mówisz teraz o czym? Nowy Jork?
No nie, no Ameryka ogółem. Mieszkania czynszowe budowane. Bo mieszkania czynszowe nie są budowane w najmniejszych, najbardziej zacofanych okolicach. Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, to zaprzestano w USA budowania łaźni publicznych, które były sporym elementem dbałości o higienę. Natomiast w samym Nowym Jorku w latach 30. 89% nowojorskich mieszkań miało łazienkę z wanną lub prysznicem. Tymczasem w Europie było no sporo gorzej, bo w 31 roku we Włoszech ta liczba jest, uwaga, uwaga, ile może wynosić?
20%?
10. Ale to jest, to nawet nie to jest najgorsze, bo we Francji aż 20 lat później, czyli w 54 roku, według danych, które znalazłam, to też około 10% mieszkań z łazienką, z wanną.
Czyli odwracając tą statystykę, po II wojnie światowej, w naszej już niejako epoce, 90% francuskich mieszkań dalej nie ma łazienki w pełnym tego słowa znaczeniu. Dalej ma co najwyżej kącik higieniczny. U nas lepiej nie było, ale to nie jest wyjątkowy problem naszej części.
W Warszawie było lepiej. Pod koniec lat 30. co piąte mieszkanie miało łazienkę w Warszawie.
Co w dużym stopniu wynika z tego, że Warszawa się późno rozbudowywała, więc przybywało tych mieszkań.
Tak, ale wzięła się za rozbudowę dość konkretnie i w ogóle to było fascynujące, jakie było do tego podejście, bo mam tutaj taki fajny cytat z reportażu z lat 1935 roku. No w tamtym okresie według oczywiście tej klasy średniej i wyższej średniej, no to małe mieszkanie to było 100 metrów kwadratowych.
No wyższe i średnie, to są takie mieszkania z filmów czarno-białych.
Tak. W każdym razie tam pewnie rodzina plus służąca mieszkająca w takim mieszkaniu, oczywiście każdy ma swoją przestrzeń, jest wielki salon i tak dalej. I w tym momencie przechodzimy do mieszkań robotniczych. Więc małe mieszkanie z pokojem kąpielowym to dopiero wynalazek lat ostatnich. Nie tak dawno komfort ten przysługiwał tylko mieszkaniom czteropokojowym. Jednak postęp w tej dziedzinie niewątpliwie istnieje. Wanien mamy w naszych miastach coraz więcej. I dotyczy to stwierdzenie mieszkania, które ma 42 metry kwadratowe, w którym mieszkają cztery osoby. Gdyby to przełożyć na współczesność i po ile osób mieszka na 42 metrach kwadratowych w Polsce?
No coraz mniej, bo ubywa nas ogółem, tak? Rodziny są coraz mniejsze, więc ciasno ta spada.
No ale właśnie, no pod koniec lat 30. 20% mieszkań w ogóle ma łazienki, coraz więcej osiedli...
W Warszawie.
Tak, w Warszawie, ale coraz więcej osiedli robotniczych w ogóle, tych nowo powstałych, to też ma niewielkie mieszkania z łazienkami. Tylko w pojedynczych miejscach buduje się publiczne łaźnie, bo nie ma inaczej jak zaspokoić potrzeb higienicznych robotników.
Więc tak, Warszawa nie była na tle Europy higienicznie bardzo zacofana, natomiast ogółem cała Europa i cała nasza część świata higienicznie z naszej perspektywy była bardzo, bardzo, bardzo daleka jeszcze kilka pokoleń temu.
Dokładnie. W ogóle mamy też, trochę zapominamy o tym, jak zaczęła się szerzyć wiedza o higienie, no bo wydaje nam się, że nagle po prostu nie było, pyk, i nagle jest wiedza o higienie. Natomiast tak naprawdę to była gigantyczna praca u podstaw grupy osób z inteligencji, lekarzy, społeczników, którzy stwierdzili, patrząc jak źle było, jak bieda, zacofanie, ale też po prostu fatalne...
Oj, trochę człowiek się musi czasem zgiąć.
Nie zginaj się, bo mi wyleziesz z kadru i potem będę musiała kombinować przy montażu.
Rozpraszasz widzów. Higieniści, społecznicy, tak, walka o higienę.
Tak, obserwując to, jak fatalne warunki były, jak było źle, brudno, jak bardzo szerzyły się choroby, jak potężnym problemem była na przykład, nie wiem, szwawica. Tak. Po prostu stwierdzili, że no, pracę trzeba podjąć już wczoraj, bo po prostu jest tak źle. I generalnie no, kumulacja takich patologicznych sytuacji znajdowała się właśnie na wsiach i w dzielnicach robotniczych, tych najbiedniejszych, więc tam tak naprawdę ruszyli.
Tylko w dzielnicach było to dużo bardziej niebezpieczne, no bo w XIX wieku w ogóle pojawia się z nową siłą zjawisko wielkich zaraz, które bardzo ciężko zwalczać, nowych chorób, które wcześniej były nieznane. To nie temat na dzisiaj, ale wtedy, no, jeśli masz epidemię cholery przetaczające się przez wielkie metropolie, które wynikają bezpośrednio po prostu z poziomu higieny, z poziomu zatrucia wody też po prostu wykorzystywanej przez ludzi, no to jest impulsem do wprowadzania bardzo intensywnych działań zaradczych.
Tak. No i jednym z takich pomysłów w ogóle edukacyjnych było to, żeby zacząć od najmłodszych. Ci lekarze i społecznicy przyjęli taką zasadę, że w sumie jak zaczną uczyć dzieci, dzieci pójdą do domu, dzieci opowiedzą rodzicom.
Indoktrynacja,
tak. I właśnie w 1903 roku pan doktor Stanisław Kopczyński, właśnie lekarz, higienista i działacz prohigieniczny, pisał tak. Przez szkołę i przez uczęszczającą do nich młodzież oddziaływać możemy pośrednio i na rodziców, na bliższe i dalsze otoczenie, słowem na szersze warstwy społeczeństwa. Lekarze na Zachodzie doniosłość tej kwestii od dawna ocenili. Zwłaszcza ruch w tym kierunku powstał w drugiej połowie naszego stulecia i najwybitniejsi higieniści całą swą uwagę zwrócili na szkołę jako na najwłaściwszy środek propagowania idei higienicznych.
Oczywiście jeszcze trzeba mieć kraj, w którym dzieci faktycznie masowo chodzą do szkoły, tak, czego jeszcze wtedy nie mieliśmy.
Tak,
poza...
tak, przy czym właśnie jak tak sobie patrzę na ten cytat, to moja głowa wędruje do wczesnopowojennych szkół w Polsce, gdzie, znaczy podrugowojennych, doprecyzowując, gdzie właśnie bardziej światli nauczyciele bardzo dużą wagę przykładali nie tylko do, nie wiem, nauki rachunków, czytania, pisania, ale też właśnie na przykład do przyzwyczajania dzieci, że myje się ręce, że myje się buzię, że trzeba mieć czyste uszy, że trzeba mieć czyste, nie wiem, czyste paznokcie, że trzeba mieć czystą szyję, że ubranie trzeba przypłukać.
Ja tak myślę, to są kwestie, na które zwracano jeszcze uwagę, jak my chodziliśmy do szkoły. Jak ja byłem w podstawówce, to był przecież też temat, na który się zwracało
tak,
uwagę.
Jak ktoś miał brudną szyję,
wiadomo,
to
że w naszym
tak.
Głogowie Małopolskim nikt nie miał brudnej szyi, tak, ale Głogów Małopolski, jak sama stwierdziłaś, już ma program kosmiczny.
Tak. Tak.
Żebyśmy spróbowali to podsumować może. Bo ja mam tyle fajnych liczb, które chciałbym powiedzieć.
No
tyle ważnych liczb.
Dobrze. Tylko
dzisiaj
jedną
niespiesz
rzecz...
mi dajesz dojść do słowa.
Tak. Tylko jedną rzecz muszę jeszcze dopowiedzieć odnośnie właśnie przekazywania wartości higienicznych, to przekazywano je nie tylko dzieciom, ale też na przykład higieniści w bardzo dużym stopniu skupiali się na edukowaniu gospodyń domowych. Bo paradoksalnie to, w jakim stopniu dana rodzina przestrzega zasad higienicznych, czy jej członkowie się myją, czy jej członkowie noszą czyste ubrania, to naprawdę w ogromnym, ogromnym stopniu zależy od decyzji pani domu.
No tak, w ogóle jakby to, jak dom jest zadbany, no w naszej kulturze... To
znaczy,
była...
co znaczy dom zadbany?
Co w ogóle to oznacza?
Tak,
tak co
się
to
kryje
w ogóle
pod
znaczy?
Tym pojęciem, co było... się kryje pod pojęciem, czy ktoś jest czysty.
Tak, to było nie tylko jakby praca kobiety, ale też odpowiedzialność kobiety. Jakby ta sprawczość kobiet w tej sferze jest często większa niż nam się wydaje. My łatwo wchodzimy w takie kalki, tylko że kobiety były całkowicie ubezwłasnowolnione, mężczyźni o wszystkim decydowali. To nie jest prawda. W tej sferze domowej władza kobiety w polskiej historii była duża ogółem, tak? Mężczyźni z większości sfer się w to nie mieszali. Natomiast żebyśmy nie przesadzali, tak szeroko patrząc, to higiena nawet na początku tej drugiej połowy XX wieku w szerokiej skali jest wciąż czymś dość obcym. Jakby dalej ludzie, jasne, będziemy mieć w Warszawie te przed wojną 20% mieszkań z łazienkami, ale to znaczy, że 80% tych łazienek nie ma. To znaczy, że dużo więcej niż 80% nie ma łazienki ludności, no bo najbiedniejsza ludność żyje w bardzo przeludnionych mieszkaniach. Żyje po 8, tak. 10, czasem 12 osób w mieszkaniu, które łazienki nie mają. Więc to, że 20% ma, no to ci bogaci będą mieć, ci którzy może mają szczęście pracować w takim zakładzie, który im zapewnił mieszkanie robotnicze już tej dużo, dużo lepszego rodzaju. Tak,
tak? No to... i ta przytłaczająca większość osób nie chodzi na odczyty, nie zapoznaje się z artykułami poradnikowymi w prasie, nie czyta książek, bo albo nie umie czytać, albo nie ma po prostu możliwości i nie wie, że może być inaczej.
No nie takie książki czyta, kupuje od, nie wiem, tam taksówkarzy książki takie sensacyjne, harlekiny i tak dalej, to będzie dość popularne, tak. Ale to jest innego rodzaju literatura. Natomiast na szeroką skalę ogółem, jak mamy badania, na chwilę przeskoczymy do wsi etnograficzne, na przykład z początku tej drugiej połowy XX wieku, robione w najbogatszym regionie, Wielkopolsce, gdzie, jak nam często podkreślacie, po prostu złoto padało z nieba, a nie deszcz, a my, ponieważ jesteśmy z Galicji, to tego nie rozumiemy, jak bogata była Wielkopolska.
Z Galicji, Głodomerii.
Tak. No, żarty żartami. Oczywiście Wielkopolska wieś była bogatsza, ogółem Wielkopolska była pod wieloma względami bardziej rozwinięta po tych 100 latach zaborów. Natomiast no nie należy sobie jakichś bajek wyobrażać. Tak. Jak były badania w latach 50., 60. w Wielkopolsce, to one pokazują, że ludzie tam dalej nie myją się raz na kwartał na wsiach. To jest typowe, tak? Że pełna kąpiel przed największymi świętami co kilka miesięcy i to jest dobry wynik, tak? Okej, może w Małopolsce byłoby to wtedy dalej dwa razy w roku, a nie cztery razy do roku, gdyby ktoś zrobił bardzo dokładne statystyczne badania, a może nie, może już średnio wszędzie byłoby raz na trzy miesiące. Natomiast ogółem na co dzień, na co tydzień ludzie wciąż się nie myją. Jakby pomysł, żeby się myć nawet raz w tygodniu, to w wielu miejscach pojawia się w PRL-u i to niekoniecznie wczesnym tak. PRL-u. W wielu miastach te
dzień mycia, sobota.
No tak, to wspominałaś
przed niedzielą mi, że, do kościoła.
Tak, że dalej sama się spotykałaś z takim podejściem.
Tak, jeszcze jak byłam w szkole, że był dzieciaki mówiły, że na przykład czegoś nie mogą zrobić w sobotę, bo w sobotę trzeba się wykąpać.
Więc w PRL-u mamy dalej ten wielki postęp, ale niesamowicie powolny. I tutaj może byśmy doszli do jakiejś liczby prawie nam współczesnej, bo myślę, że coś... My łatwo zapominamy, jak bardzo rzeczy się zmieniły w ostatnich latach. Ja myślę, że tak bardzo nawykliśmy nawet przez ostatnie, nie wiem, 10-20 lat, albo i 5 lat do tego, jak dzisiaj wygląda rzeczywistość, że zapominamy nawet, jak nasza rzeczywistość wyglądała dopiero co. Jak się spojrzy do liczb bardzo świeżych, w sensie rok 2000, no to jest ćwierć wieku temu. To są czasy, które prawie wszyscy pamiętacie, no bo demografia tego kanału jest taka, że tej samodzi ludzie za często się nie zaglądają. Tak?
Jesteśmy w chwili wieku. Milcz, jak do mnie mówisz.
Ale chcielibyśmy, żeby zaglądali. No dobrze, w każdym razie. W roku 2000, czyli w czasach, które my pamiętamy jako nasze dzieciństwo czy lata nastoletnie, Państwowy Zakład Higieny zrobił szerokie badania właśnie higieny w Polsce. Bo wtedy jeszcze robiono, bo wtedy uważano, że to jest ważny temat społeczny. To jest cały czas ważne wyzwanie. Więc właściwie kontynuowano ten projekt, o którym mówisz. Te problemy w XIX wieku myślano, jak sprawić, żeby Polacy się myli. W 2000 roku dalej myślano, jak sprawić, żeby ludzie się regularnie, często, tak, intensywnie myli. I w 2000 roku 51% Polaków odpowiedziało w tej ankiecie, że myje się codziennie. 51, czyli połowa Polaków dalej mówi, że się codziennie nie myje. No i ktoś mógłby się zastanawiać, czy to jest dużo, czy mało. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że to jest mało. Znaczy, że tylko połowa Polaków deklaruje, że myje się codziennie. Ale wtedy to już się bardzo różni zależnie od grup i zawodowych, i wiekowych. Bo wtedy na przykład 18% ludzi w wieku emerytalnym mówi, że myje się codziennie. Więc to nam pokazuje tą zmianę pokoleniową, że starsze pokolenia niechętnie przyjmują tą nową modę, żeby się często myć. Czyli odwracając, ponad 80% starszych ludzi się codziennie nie myje. Też często dalej nie ma możliwości, no bo to jeśli to biedniejsze osoby i tak dalej. Z wykształceniem podstawowym tylko 32% wtedy ludzi deklaruje, że myje się codziennie. No i jeszcze grupy zawodowe. Zgadniesz, w jakiej grupie wtedy higiena jest, codzienna higiena jest najrzadsza.
Oj, to już nie jest zgadywanka, bo wiem.
Ojejku.
Wiem, że u rolników.
Tak. Ale czy to jest zaskakujące jakoś bardzo?
Szczerze? I tak, i nie. Z jednej strony mnie to zaskakuje, bo sama, gdy przychodziło mi na przykład zajmować się czy zwierzętami, czy wykonywać prace rolne, takie prawdziwe, przy okazji różnych, nie wiem,
żniw,
wykopów, siana i tak dalej, no to jedyne, o czym marzyłam, to po prostu wleźć do wanny i zmyć z siebie to wszystko.
No tak.
W szczególności zapach, bo i jeszcze bardziej zapach zwierząt.
Tak, ale o tym już rozmawialiśmy.
Tak. Natomiast z drugiej strony, no nie zaskakuje mnie to, bo przecież żeby nawet w XXI wieku, żeby umyć się, no to trzeba mieć łazienkę z ciepłą, bieżącą wodą, trzeba mieć czas, a często takie dni w środku lata są bardzo wydłużone, gdy trzeba pracować, nie wiem, od samego rana do samego wieczora i człowiek po prostu potem powłóczy nogami i walczy ze sobą, paść na łóżko tak jak stoję, czy umyć się i paść na łóżko za chwilę.
W 2000 roku na wsi, nie wiem, czy są dokładne dane do tego, ale tak na tyle, na ile mamy, prysznice wtedy dalej były absolutną rzadkością na wsi.
Tak.
Jeśli chciałeś wziąć pełną kąpiel, no to dosłownie była to kąpiel w wannie.
Albo stanie na baczność w wannie i mycie się ze słuchawki prysznicowej. Często na przykład zimną wodą, bo przecież żeby latem nagrzać wodę, jeśli nie ma się innego oprzyrządowania, no to przecież nikt nie będzie rozpalał w kuchni w środku lata, no to, żeby się umyć gorącą wodą.
Właśnie, dlatego mówiłem, że to może niekoniecznie zaskakuje przez to, że jednak na wsi ten dostęp do podstawowej dla nas dzisiaj infrastruktury nawet te 25 lat temu nie było oczywisty. To, żeby mieć bieżącą w dużej ilości ciepłą wodę do codziennej kąpieli jeszcze dla kilku członków rodziny.
Tak, no przecież zdarzało się, że na przykład, nie wiem, przy pracach polowych, czy już po dniu prac polowych, no to ktoś prosił, weź mi oblej z węża. I to się nie kwalifikuje, jako poszedłem się wykąpać, ale oblałem się z męża, opłukałem strategiczne miejsca, spłukałem z siebie kurz, założyłem koszulę i z głowy.
Dobra. Z tych statystyk Państwowego Zakładu Higieny z 2000 roku jeszcze wynikają inne rzeczy. Myślę, że na jedną warto zwrócić uwagę. Pytano też wtedy respondentów, jak często zmieniają bieliznę. I myślę, że z naszej dzisiaj perspektywy odpowiedzi są dość uderzające, bo tylko 65% badanych stwierdziło, że robi to codziennie. Natomiast tutaj twoja płeć chwalebniej wypadła, bo kobiety stwierdziły wtedy, 79% stwierdziło, że robi to codziennie, a tylko połowa mężczyzn.
I tutaj zapominasz o jeszcze jednej kwestii, że w ogóle to, żeby kobiety na przykład nosiły to jest też dość świeża sprawa, no bo przecież jak cofniemy się do PRL-u, to mamy poradniki, które piszą, które po prostu mówią kobietom, majtki powinny nosić w zimie i w lecie, każda kobieta, przestrzegano. Chronią one organy kobiety przed przeziębieniem i przed dostaniem się do nich kurzu z różnymi zarazkami.
No dobrze, w każdym razie połowa polskich mężczyzn ćwierć wieku temu twierdziła, że nie trzeba tego robić codziennie, że nie robi tego, nie wstydziła się, że nie robi tego, bo była gotowa w ankiecie powiedzieć, że tego nie robi, no bo to jest ważne, to są deklaracje. Jakby, jeśli zapyta cię ankieter Państwowego Zakładu Higieny, a myje się pan codziennie, no to też się zastanawiasz, okej, a co powinienem odpowiedzieć? Więc te dane raczej będą nawet wyższe niż realnie. Jakby jeśli wtedy 50% mężczyzn mówiło, że jasne, codziennie zmieniam bieliznę, to tak naprawdę to nie było raczej 50%. I wtedy myślę, że raczej też wcale nie było tak, że 51% się myło wszystkich Polaków codziennie. W każdym razie nawet ćwierć wieku temu to był problem. I wszyscy wtedy dalej higieniści pisali, jak duży to jest problem, jak to jest wyzwanie, że wiele musimy jeszcze zrobić. Mieliśmy cały czas ten jakby nacisk medialny, nacisk społeczny, nacisk narodowy też, że Polacy powinni się bardziej myć. I dlaczego o tym mówię? Bo ja myślę, że to tak w kulturę nam wsiąkło, że to się utwardziło. Nawet bardziej niż problem, to mówienie o tym problemie. O co mi chodzi? Dzisiaj już raczej higieny nie bada. Jakby dzisiaj to jest już temat, który jest tak oczywisty, że nikt o to nie pyta, ale jeszcze najnowsze badania, takie rzetelne, szerokie, jakie znalazłem, są z 2016 roku w Polsce. Wtedy TNS właśnie znowu zapytał o częstość kąpieli, czy też prysznica. I w 2016 roku już 81% Polaków stwierdziło, że myje się codziennie. Czyli mamy gigantyczny skok od 2000 roku do 2016. Ledwie kilkanaście lat. To są dalej w większości ci sami ludzie. To jest dalej jakby to samo pokolenie, a mamy skok od 50% myjących się codziennie do 81% myjących się codziennie. W 2016 roku no reszta to mówi, że się myje co dwa dni, innych odpowiedzi już prawie nie ma. Jakby każdy właściwie się myje przynajmniej raz w tygodniu, zapewnia o tym, deklaruje. Też jakbyśmy mieli zapytać o tą drugą kwestię, czyli zmianę bielizny, no to już 80% deklaruje, że zmienia ją codziennie. Już dopiero, nie wiem, to jeszcze nie jest całkiem dobry wynik, ale 80% jest lepsze od 65% czy 50% w przypadku mężczyzn. No ale już częstotliwość mycia, no, 81%. Jak ty byś to oceniała? Czy to jest dużo, czy to jest mało?
Znaczy się...
Intuicja, co ci też mówi.
Intuicja, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że są osoby, które podganiają te statystyki, bo na przykład, nie wiem, korzystają z siłowni i tak dalej, więc myją się nawet dwa albo i trzy razy dziennie.
No to dalej będą w tej największej grupie, że przynajmniej raz dziennie.
Aha, przynajmniej raz dziennie. No, to moim zdaniem to te niecałe 20% to wciąż jeszcze zbyt duża liczba osób nie myjących się codziennie, ale jesteśmy w dobrym trendzie. Tylko z drugiej strony, no zdaniem biologów...
No właśnie miałem powiedzieć, że ty jesteś tutaj obsesjonatem higienicznym. Ty masz tutaj, jak sądzę, nasz społeczny polski kompleks higieniczny.
Być może, no ale z drugiej strony po prostu jak myślę o tym, jak, w jaki sposób realizowano podejście na przykład, nie wiem, do mycia włosów jeszcze 100 lat temu, no to mnie, przyznam szczerze, wszystko swędzi. Na samą myśl o tym, że na przykład miałabym myć włosy raz na 4 tygodnie, bo mam włosy do pasa i potrzebuję kilku wiader wody, żeby je umyć, kilku godzin, jeszcze w ogóle kilku godzin pracy, żeby, nie wiem, przynieść wodę, napalić w kuchni, umyć włosy, wysuszyć włosy, wynieść tę wodę, wyczesać te włosy i tak dalej, no to po prostu mnie zęby bolą na samą myśl.
No dobra, więc chyba nie tylko ciebie zęby bolą, bo reakcja na te badania z 2016 roku, na ile dzisiaj można znaleźć te wszystkie komentarze, no były raczej głosami zaniepokojenia, tak? I wezwaniami do dalszych działań. Bo nie wiem, na przykład profesor Paweł Gać z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu komentował, że uzyskane dane nie przedstawiają Polaków w zbyt pozytywnym świetle. I większość tych komentarzy była wtedy podobna w mediach, tam, że w kwestii higieny mamy jeszcze sporo do przepracowania, że musimy gonić Europę, że dalej nie jesteśmy tak czyści, tak higienicznie jak inne narody. To była taka typowa linia, jakby wszystkie komentarze były, myjemy się za mało, a inni na pewno myją się więcej. Tak jakby bez jakby żadnego odniesienia, ale że na pewno jest źle, powinno być lepiej. No i tutaj myślę jest ten wniosek, który może być najbardziej zaskakujący, bo jeśli odejdziemy od tych głupich mapek krążących po Facebooku opartych na niczym, a porównamy twarde sondaże, najbardziej wiarygodne, jakie można znaleźć. Niestety nie ma takich międzynarodowych z ostatnich lat, gdzie by Polskę porównywano z innymi krajami, ale jak zestawimy te nasze badania z 2016 z najnowszymi w miarę rzetelnymi, no to YouGov i YouGov Switzerland, czyli szwajcarski tam oddział YouGov, robił w ostatnich latach badania. Właśnie, jak często zwykle się myjesz, tak? How often do you typically shower? I to nie są polskie wyniki. Objęto tymi badaniami głównie kraje niemieckie, bo część tych badań była na zlecenie tam sieci handlowej działającej właśnie w niemieckojęzycznych krajach. No ale co nam z tego wynika? Przypomnijmy, w Polsce 81% Polaków stwierdziło w 2016 roku, że się myje codziennie. Te badania są dużo świeższe, w większości robione tam dwa lata temu. I najnowsze dane są takie, że 71% Francuzów myje się codziennie. I to jest najwyższy wynik ze wszystkich objętych badaniami krajów. Czyli wyprzedzamy najwyższy wynik.
No,
Polacy
proszę.
W porównaniu najnowszych statystyk myją się najczęściej z badanych krajów w Europie. Francuzi 71% codziennie. Przynajmniej codziennie. Codziennie albo więcej niż raz dziennie. Potem jak spojrzycie na wykres, który teraz pewnie Ola pokaże na ekranie, jak będzie montować, no to tam kilka procent w każdym kraju twierdzi, że się myje więcej niż raz dziennie i najwięcej właśnie we Francji. 7% Francuzów deklaruje, że się myje więcej razy niż raz dziennie. No ale okej. Przynajmniej raz dziennie, no to mamy Francuzów 71%, na drugim miejscu mamy Szwajcarów 63%, czyli pomyślcie, jaki to już jest odchył od naszych wyników. Nasze 81% to ponoć mamy wiele do przepracowania, mamy gonić resztę Europy, bo inni na pewno myją się częściej, tak? A tu mamy na podium jeszcze drugie miejsce, Szwajcarzy 61% codziennie. Brytyjczycy 55% codziennie. Włosi 54% codziennie. I ostatni wynik, najniższy z tych objętych badaniem krajów, Niemcy. Według tych statystyk Niemcy się myją najrzadziej i tylko 46% deklaruje, że myje się codziennie. No i, no okej, jeśli my byliśmy spanikowani, że się myjemy tak rzadko, że mamy gonić Europę, kogo konkretnie mamy gonić?
To jest bardzo dobre pytanie.
Ale co ciekawsze jest to, jak te wyniki gdzie indziej opisywane. Jeśli u nas skutkiem badań, gdzie 81% Polaków stwierdziło, że myli się codziennie, było wola Boga, musimy się myć częściej i więcej, inni na nas patrzą i są czystsi. Czyści.
Tak.
A na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie powiedzieliśmy 55% tylko myli się codziennie, komentarz oficjalny YouGov do tych wyników był taki, że Brytyjczycy wciąż myją się zbyt często.
Tak, przy czym, no właśnie, Brytyjczycy myją się zbyt często, a znowuż mają tradycję łazienek w domu już od czasów edwardiańskich.
Tak, konkretny ten tytuł YouGov był 3/4 Brytyjczyków myje się za często. I to jest w ogóle w ostatnich latach powszechne ujęcie. Jakby powszechne ujęcie medyczne i też no, środowiskowe jest takie, że nie należy myć się za często. Lekarze w większości, no jest to trochę kontrowersyjny wątek, ale twierdzą, że mycie się codziennie nie jest konieczne i nie jest...
Nie jest konieczne, nie jest też zdrowe, bo zdaniem właśnie tych lekarzy w szczególności mycie się mocnymi detergentami narusza barierę hydrolipidową skóry, która chroni naszą skórę przed wnikaniem drobnoustrojów, czy ucieczką wody.
No i tutaj sobie zapisałem cytat z Roberta Schmerlinga z Uniwersytetu Harvarda, żeby tak mądrze brzmiało to Harvarda weźmiemy. I on komentuje, że 2/3 Amerykanów kąpie się codziennie. Więc jeśli on bierze dane, według których Amerykanie, 2/3 Amerykanów myją się codziennie, to co stwierdzamy? Amerykanie też myją się rzadziej od Polaków, tak? Czyli wyprzedzamy wszystkich, zapewne poza Brazylijczykami, bo oni mają absolutną obsesję o tym zaraz. W każdym razie profesor Schmerling mówi, mycie się kilka razy w tygodniu jest w zupełności wystarczające dla większości ludzi. Tylko, że do tego dodał, że osobiście jednak nie wyobrażam sobie pominięcia codziennego prysznica. Osobiście też jestem w tym obozie, że zgadzam się z logiką, że nie trzeba się koniecznie myć codziennie, ale też mam tą chyba polską obsesję, że jednak trzeba, że jednak się powinno codziennie, tak. że okej, zasady zasadami, ale ja wolę codziennie. I to myślę jest charakterystyczne, że w całej zachodniej Europie normą od lat jest już wzywanie, żeby nie myć się za często. Jak mamy statystyki, inne statystyki szwajcarskie na przykład, to z nich wynika, że w ostatniej bodaj 20 latach częstotliwość mycia się przez Szwajcarów spadła o 18%. I to jest zachwalane, że to jest dobry trend, że o 18% mniej Szwajcarów myje się codziennie, tak? Że to jest plus. Jesteśmy z tego dumni. Znaczy Szwajcarzy są z tego dumni. Pisze się, że ogółem oszczędność wody, tak? Że nie należy się myć codziennie, bo oszczędność wody. Wszędzie się tak pisze, tylko nie u nas. U nas dalej myśl jest taka, że musimy być jeszcze częściej, koniecznie częściej. Już, wierząc statystykom, wyprzedziliśmy wszystkich w Europie, tak, zbadanych, ale jeszcze mamy się myć częściej.
I tak sobie człowiek teraz myśli, kurczę, ma przed oczami te PRL-owskie plakaty, te taką klasyczną kreską propagandową wzywające do mycia się, do regularnego mycia się, do mycia rąk, do regularnych kąpieli, propagujące tę ideę polskiego nowego społeczeństwa, w którym nie tylko jesteśmy nowocześni, dążymy do unowocześnienia wsi, miast, ludu pracującego miast i wsi, ale też właśnie takich aspektów codziennego życia, jak nie wiem, ciekawszego gotowania, odchodzenia od tych starych, tradycyjnych, nie wiem, wiejskich czy miejskich potraw na rzecz nowych, lepszych trendów, czy w kuchni, czy na przykład właśnie w łazience.
Znaczy, na swój sposób, to jest moje wrażenie, to jest mój wniosek z tych badań, te 200 lat wzywania, czy tam 150 lat wzywania, żeby Polacy zaczęli się myć,
wsiąkło.
Tak nam wsiąkło nam aż za bardzo, wsiąkło nam rekordowo, jakby... nie lubię tego określenia, uważam, że ono jest w większości przypadków bardzo głupio stosowane, ale w pewnym sensie wsiąkła nam taka pedagogika wstydu, tak? Wstydu, że się nie myjemy, tak?
Znaczy się też z drugiej strony myślę, że w pewnym momencie, znaczy właśnie w okresie II wojny światowej czy w pierwszych dekadach powojennych występowały gigantyczne niedobory. niedobory środków higienicznych, nie wiem, mydła, innego, najprostszego, szarego, jakichś szamponów, czy na przykład męskich środków higieny, pokroju fajnych kremów do golenia, czy fajnych wózków.
Co ty się nie godzić?
Tak, wiem. No, to ty masz osobistego barbera, tudzież barberzycę, która pilnuje, żebyś wyglądał jak, nie jak po prostu niedźwiedź z lasu, tylko jak człowiek. Tak, natomiast właśnie te dziesięciolecia niedoboru sprawiły, że gdy nagle na rynku zaczęły być w ogóle dostępne środki higieniczne, to po prostu zaczęto masowo po nie sięgać. No też w ogóle jedna statystyka, która sprawiła, że mi po prostu padła szczęka, to to, że Polacy bardzo słabo myli zęby. To znaczy w czasach komunistycznych przeprowadzono tam badania i wyszło na to, że przeciętny Polak w 68 roku zużywał rocznie 1,5 tubki pasty do zębów. Rocznie.
Tak, więcej niż bym się spodziewał, prawdę tak. mówiąc.
No ale...
Wtedy dopiero w ogóle mycie zębów dopiero na przełomie lat 50-tych, 60-tych zaczęło na wsi szerzej wchodzić.
Tak, ale to mówimy o miastach, o jednak miejscach, gdzie ten postęp zaawansowania higieny osobistej w pewnym momencie był naprawdę znaczący. I na przykład, wiesz, to, że tak późno i tak mało powszechnie myto zęby, sprawił, że na przykład 90% osób chorowało na próchnicę. No to też dostępność na przykład, nie wiem, słodyczy. I to połączona z niedoborem środków higienicznych do higieny jamy ustnej, plus właśnie do tego przyzwyczajenia.
Czy musisz mi przypominać, że mam za tydzień dentystę? Nie przypominaj.
Sorry.
Nie przypominaj.
Sorry, winę tu.
No dobra, ale to czyli ty jesteś w opcji, że to znaczenie ma, że w pewnym sensie wreszcie mamy dostęp, to się tak trochę zachłysnęliśmy. Wreszcie możemy korzystać z tego wszystkiego.
To
chcemy się myć, wreszcie możemy.
Wreszcie tak? możemy, ale też na przykład w pewnym momencie... ucząc się, już powszechnie dzieci chodzą do szkoły, dzieci mają dostęp do nauki czytania i pisania i to czytanie i pisanie wsiąka i mają kontakt na przykład z prasą i prasa pełna jest artykułów poradnikowych wzywających do tego, żeby myć się, żeby myć włosy albo na przykład nie wiem, pojawia się artykuł, który pisze o tym, że bardzo szpecą kobiece, bo są jakby szyldzikiem z napisem, że we włosach jest albo było robactwo. Tak,
To słowo na pewno musisz wypipkać. No nie masz szans, zablokuję w ten odcinek.
Bo, ale wszy chyba nie są.
Nie, no wszy są chyba okej.
Okay, tak, to po prostu, że tak powiem, ślady po wszawicy. O, we włoskach.
Dobrze. W każdym razie myślę, że to, co jest zasadniczym pytaniem, na ile Polacy naprawdę się myją aż tak często, bo to jest jedna rzecz, czy się myją tak często, czy naprawdę myją się częściej od wszystkich w Europie, czy raczej te dekady wpierania, że musimy się myć częściej, że to wstyd, że się nie myjemy, że inni na pewno są lepsi od nas, sprawia, że po prostu czujemy, że musimy mówić, że się myjemy tak często, że jak ankieter cię zapyta, jak często... to zawsze musisz powiedzieć, 3 razy dziennie, oczywiście, tak? Ja myślę, że to jest trochę jednak też tak.
Jakby,
myślę,
że z jednej strony,
że myjemy się na pewno dużo częściej, że myjemy się często, ale wniosek, że naprawdę myjemy się częściej od wszystkich badanych krajów Europy jest dyskusyjny, tak?
Nie, myślę, że wiesz, że to jest i jedno, i drugie, że z jednej strony no właśnie ta większa dostępność, potem bardzo szybki rozwój też tych rodzimych, niedrogich środków higienicznych, nie wiem, pojawienie się chociażby dezodorantów dostępnych.
To znaczy, że nie trzeba się myć, można się pryskać. Na XIX-wieczną modłę.
Na XIX-wieczną modłę, dokładnie. Nie wiem, różnych rodzajów szamponów do włosów wód brzozowych, wód po goleniu, jakby chociażby ten Brutal? Dobrze pamiętam, Brutal. Czy różne inne. No to też sprawia, że po prostu, jeśli to nie wymaga aż tyle pracy, żeby pachnieć czystością, być czystym i ładnie wyglądać, no to chce się człowiek do tego dopasować. Zwłaszcza te młodsze osoby, które na przykład, nie wiem, prowadzą życie towarzyskie, czy poszukują sobie partnera.
Znaczy, myślę, że dzisiaj chyba już takich różnic generacyjnych byśmy nie mieli, ale powtórzmy, że najnowsze badania mamy z 2016 roku, więc jeśli trend wzrostowy dalej trwa, to może dzisiaj już 120% Polaków myje się codziennie, tak? Dlatego jakby to trzeba z dystansem patrzeć na te liczby. W każdym razie dwie rzeczy jeszcze zwróciły moją uwagę. Że myjemy się pod dwoma względami trochę inaczej niż reszta Europy czy reszta świata. Okej, ale zanim to powiem, to jeszcze ci Brazylijczycy. No. To jest liczba, która myślę jest uderzająca, bo okej, my się myjemy statystycznie ponoć najczęściej już w Europie, natomiast w Brazylii dane z 2015 roku to średnia liczba pryszniców w tygodniu na jedną osobę, samych pryszniców. No myślisz, ile to będzie?
10?
14.
Prawie
14
że.
Pryszniców na osobę i do tego jeszcze kąpiele w wannie. Więc statystyczny Brazylijczyk według tych badań się myje więcej niż dwa razy dziennie. Statystyczny. Tak?
Statystyczny jest, Brazylijczyk jest czyścioszkiem.
Jest to skrajność w danych globalnych, na ile możemy je odtworzyć z prawdziwych danych, a nie z głupich infografii krążących po Facebooku. Okej, ale to Brazylijczycy Brazylijczykami. My natomiast jesteśmy wyjątkowi niby w dwóch punktach. Pierwszy, myślę, już dzisiaj nie jest tak aktualny, albo już przestaje być w ogóle aktualny. W 2015 roku, to jest Skantar World Panel, czyli to te dane, z których są właśnie dane też brazylijskie, wynikało, że Polacy rekordowo często korzystają z wanny. Że wyprzedzamy pod tym względem prawie wszystkich. Francuzi przynajmniej raz w tygodniu korzystają z wanny 12%. 21,5% Niemców, 33% Brytyjczyków, 47% Polaków.
Mhm, tylko pytanie, czy tam jest informacja korzystanie z wanny, brać kąpiel w wannie, czy korzystać z wanny, bo w Polacy, którzy mieszkają w mieszkaniach wybudowanych za PRL-u, mieszkają w mieszkaniach, które mają wanny, a szafa kąpielowa, jak to ładnie nazywano pierwsze prysznice, to jest późniejszy dodatek?
No właśnie, więc te dane, jak sądzę, po prostu pokazują infrastrukturę, że na tle krajów Europy Zachodniej jeszcze te 10 lat temu u nas o wiele większe było rozpowszechnienie wannien. Nawet wielokrotnie większe. Jakby u nas wielokrotnie więcej było mieszkań, które mają tylko i wyłącznie wannę, a nie mają prysznica. To się u nas utrzymywało długo, długo nawet po PRL-u, do czasów prawie nam współczesnych, ale mam wrażenie, że to się w ostatnich 10 latach radykalnie zmieniło. Jakby dzisiaj, jakbyśmy przeglądali, nie wiem, ogłoszenia kupna mieszkania, to nie wiem, czy w nowym mieszkaniu dałoby się znaleźć mieszkanie, które ma wannę, a nie ma prysznica, tak?
Prysznic, znaczy się żeby... ma wannę przystosowaną do tego, żeby brać w niej prysznic.
No ewentualnie taką faktycznie zabudowaną, ale raczej nie. Raczej jeśli masz tylko jeden, to będzie to prysznic. Tak. Raczej nikt nie będzie dzisiaj budować mieszkania z wanną na sprzedaż. Tak jakby dla siebie może, jak ma tak jakby preferencje, ale handlowo byłoby to trochę niesprzedawalne. Tak? Jakby dzisiaj prysznic już się stał taką absolutną normą, a wanny faktycznie no, wychodzą z użycia, zanikają. No, jedna z takich zmian w tym, jak żyjemy w ostatnich kilkunastu latach. Myślę, że dzisiaj jakby zrobić te badania, to już by nie było, że połowa Polaków w każdym tygodniu bierze wannę, bo myślę, że już połowa Polaków nie ma wanny.
Bierze kąpiel w wannie.
Powiedziałem, że bierze wannę?
Tak.
No to bierze, jeśli leży pod śmietnikiem, pod blokiem i możesz na złom wziąć i tak. sprzedać, to bierzesz. Tak. Dobrze, to jest jedna wyjątkowość. Ta myślę nie jest już aktualna, ale druga to jest już coś kulturowego. Kiedy się bierze prysznic?
No, ja wiem, że Polacy biorą prysznic wieczorem, a na przykład bardzo dużo Brytyjczyków czy Amerykanów bierze prysznic rano.
Tak, i my jesteśmy tutaj właściwie wyjątkowi, bo sobie sprawdziłem badania Harris Poll z 2024 roku i tam według tych badań w Stanach Zjednoczonych 60% respondentów myje się na ogół rano, 40% po południu później. Czyli częściej tak, ludzie się myją rano niż po południu albo
ja
wieczorem.
Ja wiem, że ty byś mnie nie wpuścił do sypialni, gdybym nie wzięła prysznica wieczorem. No chociaż ja bym wolała myć się rano, bo wtedy się wstaje świeżym.
Bardzo. Są XVII-wieczne, 10 przykazań mężowskich. Szlachecki poradnik dla żon z XVII wieku. Jest tam jasne, że jasno wyłożone, że żona ma zawsze ochędożna przyjść do łóżka, żeby się robactwo w łóżku nie rozległo. Tak? Ja się po prostu stosuję do zasad XVII-wiecznych. No, przepraszam, mądre słowa z XVII wieku. Prawdzie słowa napisane przez...
Podły.
Prawdzie słowa napisane przez największego seksistę XVII wieku. Człowieka po prostu w swoich podglądach przerażającego. Dobrze.
Sam się wpuściłeś.
Sam się wpuściłem w te maliny. Tak. Ale ja też ohędożnie.
Każdy uważam. Ma...
Ja też bym nie wszedł nieohędożnie
do
sypialni.
Każdy ma takich idoli, na jakich sobie zasłużył.
Dobrze. Tak, nie jesteśmy Team Paprocki, ale to na inną okazję historia. W każdym razie w Stanach Zjednoczonych większość ludzi bierze prysznic rano. W Niemczech 49% bierze rano, czyli mamy tak pół na pół. Znaczy, no, okej, większej rano, bo tam mamy dużo udział ludzi, którzy różnie nieodpowiem i tak dalej. I Polska wyjątkowo wypada, bo u nas według tego badania z 2016 roku zauważalna większość wieczorem, a tylko 8% deklaruje, że stale rano, że to robi. Więc u nas branie rano prysznica, nasz naród tego nie zniesie. To nie byłoby kulturowo.
Oj, no ja wiem, wyłamuję się kulturowo, gdy od czasu do czasu zdarza mi się wziąć prysznic rano. Tak.
92% ale... Polaków jest w innym obozie, moja droga. Nie powinnaś. No dobrze. Drodzy, czy uważasz, że coś powinniśmy dodać do tej historii?
Chyba nie.
Czyli zaczęliśmy naszą opowieść od tego, że myjemy się najrzadziej w Europie, a kończymy dumnie, że najczęściej. Tak?
Tak jest.
To napiszcie nam, czy czujecie się podbudowani tym, czy czujecie się tak, no, właśnie dumni.
Dumną Polską, polskością, tak. Czy coś.
A tymczasem polecam wam moją książkę pod tytułem Pytajnik, 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 pytajnik.
Z tą piękną okładką, która jest absolutnie nie do podrobienia.
Tak, też tak uważam. Być może, dzięki temu uda nam się zmotywować wydawcę, żeby już w kolejnym odcinku móc wam pokazać prawdziwą układkę. No i książka niedługo będzie. Mam nadzieję, że was zaciekawi, a tymczasem możecie spróbować zgadnąć, jaki jest tytuł tej książki, tak? Książki o tym, jacy jesteśmy, kim jesteśmy. A jeśli...
Nie chcecie, by każda wasza kąpiel wiązała się z zasuwaniem z gorącą wodą 3 piętra do góry i potem z brudną...
4, ale jesteś litościwa.
Tak, brudną wodą 3 piętra w dół, to pamiętajcie, aby polubić i zasubskrybować ten kanał.
To jedyny, absolutnie jedyny sposób, by uratować się przed XIX-wieczną higieną.
Jedyny.